Słuchasz Radia Xam. Słuchaj nas. Kalejdoskop Radia Xam.
Witam Państwa bardzo gorąco i cieszę się, że możemy się znowu słyszeć na antenie. Magazyn Kalejdoskop Radia Xam przed Państwem. No i co teraz w nim się wydarzy? Opowiem o tym już za moment, ale powracamy na antenę i będziemy się starali pilnować pewnych rzeczy, aby mogła ta audycja być nadawana. Różne problemy techniczne związane jeszcze wcześniej z powodzią nie pozwalały nam na emisję tej audycji, ale myślę, że teraz wszystko się już ułoży. A więc witam Państwa w imieniu autorów i realizatorów. Witam Państwa w imieniu Stanisława Firszta, Stanisława Schuberta, Agnieszki Smolińskiej i realizatorów Damiana Łyczaka i głównego realizatora Dariusza Marchewki. Ja się nazywam Leszek Kopeć i jestem etatowym zapowiadaczem w magazynie Kalejdoskop Radia Xam. Już za chwilę rozpoczynamy, a więc przywitamy się odpowiednią piosenką.
There was music in the air. It should have been a wave, but I knew I'd have to stay.
W magazynie usłyszymy dzisiaj następujące rzeczy. Za chwilę już Stanisław Schubert i historie związane z turystyką osób niepełnosprawnych. Była taka specjalna konferencja w Bielsku Białej i Stanisław Schubert był na tej konferencji i za chwilę dowiedzą się Państwo, co tam się działo. Tajemnice II wojny światowej i Stanisław Firszt, który opowie o miejscach, w których Niemcy, wycofując się, magazynowali dzieła sztuki skradzione w Polsce i właściwie na całym świecie. O tych miejscach Stanisław Firszt już za chwilę. O rehabilitacji osób niepełnosprawnych również w kolejnym wejściu antenowym opowie Stanisław Schubert, przedstawi gościa, z którym będzie rozmawiał na tematy rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Agnieszka Smolińska poleci nam jak zwykle książki, które warto przeczytać i warto w ogóle o nich wiedzieć. Magazyn Kalejdoskop Radia Akson. Do studia zbliża się już Stanisław Schubert. No i teraz te rzeczy związane z konferencją osób niepełnosprawnych, o turystyce osób niepełnosprawnych będziemy teraz słuchać. Zapraszam.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj z mikrofonem Radia Akson jesteśmy w Bielsku, gdzie gości nas pan Bogumił Kanik, prezes Stowarzyszenia Pogranicze Bez Barier. Oczywiście mówimy o turystyce osób niepełnosprawnych. To już kolejna konferencja, która łączy właściwie góry, łączy Karkonosze z Beskidami, z Bieszczadami i nie tylko z Tatrami, zdaje się także. Witam Panie Bogusławie. O czym dzisiaj będziemy rozmawiali w czasie tej konferencji?
Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że mogę zabrać głos w tak szacownym radiu i w towarzystwie pana Stanisława, którego bardzo cenię. Dzisiaj będziemy rozmawiać o infrastrukturze górskiej, o dostępności w górach, o problemach związanych z infrastrukturą, o dalszych krokach, no i też o waszych osiągnięciach. Przecież Krakowski Sejmik Osób Niepełnosprawnych jest liderem, jeżeli chodzi o infrastrukturę w polskich górach.
Niech pan powie łaskawie, bo ta nasza inicjatywa trwa już ponad 5 lat. Wspólna inicjatywa udostępniania gór tym, którzy są sprawni inaczej, czyli są niepełnosprawni. Co tak fizycznie się panu udało zrobić, a co przed panem jeszcze?
My jako fundacja staramy się tworzyć system dostępności w górach, czyli też tworzyć świadomość, budować świadomość taką ogólną wśród urzędników, decydentów, innych organizacji pozarządowych, które z tym do tej pory nie miały do czynienia, jeżeli chodzi o potrzebę udostępniania gór, o roli turystyki w życiu człowieka, każdego człowieka, a przede wszystkim osoby, która ma jakieś ograniczenia. To dla nas jest bardzo ważne, żeby turystyka górska była ogólnie dostępna, więc staramy się skupić nasze wysiłki, uwagę na systemie, który pomoże jak największej ilości osób. Czyli nie organizujemy takich jednorazowych tylko akcji, chociaż się zdarza, tak, wyjazdy, które organizujemy, są dla nas kopalnią wiedzy i doświadczeń, które potem przykuwamy na konkretne rozwiązania.
W Karkonoszach mamy już w tej chwili 3 trasy dostępne osobom niepełnosprawnym, starszym i rodzinom z dziećmi na wózkach. Myślimy trochę po czeskiej stronie także. Co w Bieszczadach i co w Beskidach, przepraszam?
No tego wam bardzo zazdrościmy, bo my oficjalnie jeszcze nie mamy otwartej żadnej ścieżki takiej dostępnej dla osób z ograniczeniami, z niepełnosprawnościami. Pojawiają się już inicjatywy wspólnie z Nadleśnictwem Bielsko, szczególnie, które tutaj jest takim lokalnym liderem i okazuje się, że jest bardzo wrażliwe też na potrzeby osób, które mają jakieś ograniczenia. Więc jest na przykład wyrównana droga z górnej stacji kolejki naszej dzielni do Stronicka. Nawet na zwykłym wózku już można powalczyć i spokojnie dojechać do Stronicka. Problem pojawia się już w samym Stronicku, gdzie mamy same bariery. No ale już dostęp do Stronicka i w sezonie letnim na zewnątrz jest bufet i gestor obiecał, że w najbliższym czasie dostosuje też łazienkę i ubikację na parterze, więc myślę, że w przyszłym sezonie spokojnie będzie można przyjechać w Beskidy, podjechać dostępnym autobusem niskopodłogowym pod dolną stację kolejki. gdzie mamy dostępną całą kolejkę, infrastrukturę, windę, która nas wesprze, jeżeli chodzi o dostanie się do wagonika, które są wszystkie dostępne, i górna stacja kolejki, która posiada rampę umożliwiającą, że dostanie się na szlak. No i ta wyrównana droga, która poprowadzi nas do pięknie ułożonego schroniska w Beskidach, największego schroniska w naszej dzielni.
Pamiętam, byliśmy na tej szyndzielni chyba kilka lat temu, w czasie pierwszej organizowanej przez pana konferencji, kiedy jeszcze nie znaliśmy się tak dobrze. Dzisiaj już te kontakty są bieżące. Dla potrzeb radia mówimy sobie per pan, ale tak, to jesteśmy kolegami od wielu, wielu lat i łączą nas rzeczywiście góry. Chcę powiedzieć, że pan Bogu Miłkanik jest również ratownikiem, jest członkiem Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, no a przede wszystkim z rozmachem dba o bezpieczeństwo w górach i tutaj z Bielska przywiózł nam w Karkonosza, właściwie w Góry Izerskie, dwa defibrylatory, które by lądowały od razu do tych głównych potoków ruchu turystycznego w Górach Izerskich, czyli na Polanę Orle i do Chatki Górzystów. Za to panu serdecznie dziękujemy. Te defibrylatory wiszą z odpowiednią adnotacją w postaci tablicy, kto je podarował, i za to bardzo panu serdecznie dziękujemy, panie Bogusiu. A teraz proszę uprzejmie powiedzieć, podzielona jest konferencja na dwa etapy. Pierwsze, ta część hotelowa, a druga już plenerowa z wyjazdem na szyndzielnię.
Tak, tak, będziemy chcieli podzielić się naszymi doświadczeniami, jeżeli chodzi o turystykę górską, ale też pokazać tak potrzebę udostępniania schronisk górskich i możliwości, które niesie ze sobą turystyka, i też możliwości techniczne przedostania się do samego schroniska już na specjalnych pojazdach. Te pojazdy będą jutro wystawione, będzie można usiąść, przetestować, i wspomagane elektrycznie, i pojazdy, którymi można poruszać się za pomocą tylko swoich mięśni, i pojazdy trzykołowe, czterykołowe, więc to będzie to ciekawe doświadczenie, ale też nam zależy, żeby pokazać też osobom, które zarządzają schroniskami górskimi, które są odpowiedzialne za politykę i strategię PTTK, no, że w zasadzie już mamy wszyscy, cały obszar, tak powiem kolokwialnie, załatwiony wokół schroniska, i teraz czekamy na to, żeby jednak zrobić ten najważniejszy krok, czyli dostosować schroniska górskie.
Bogusiu, powiedz tylko już tak kolokwialnie rzecz biorąc, na wszystko trzeba przez siana, czyli pieniędzy. Czy z tych naszych kontaktów ministerialnych wynika, że środki na ten cel się znajdą?
No właśnie, bo to też są takie spotkania jak dzisiejsza konferencja, która uświadomić też decydentów, osoby, które decydują o tych środkach, że warto wygospodarować jakieś środki publiczne na dofinansowanie takiego udostępniania schronisk. No, każdy przedsiębiorca przecież liczy każdą złotówkę, więc nikt jakby z własnej woli zazwyczaj nie wyłoży środków, które mu się prawdopodobnie nie zwrócą, bo jednak dostosowanie schroniska, zainstalowanie windy to są potężne koszty. Liczymy na to, że taka konferencja jak dzisiaj.
Zaczynamy górską, siódmą już konferencję w Karkonoszach, a właściwie w Górach Izerskich, w czasie której będzie oczywiście pan Bogumił będzie obecny również. Będzie to duże wydarzenie, tym bardziej, że wiąże się ono z oddaniem do statystycznego na razie użytku, bo odkryjemy to dopiero na wiosnę, trasy górskiej w Karkonoszach do wodospadu Kamieńczyka. Liczymy na to, Boguś, że będziesz u nas również.
Ja już nie mogę się doczekać tej wizyty, bo bardzo lubię akurat Karkonosze, więc z wielką przyjemnością przyjadę w wasze strony.
Zapraszamy i życzymy udanych obrad.
Dziękuję bardzo.
Radio Xon. Radio Xon. Zdobywamy szczyty dźwiękiem. Słuchaj nas na Spotify. Spotify. Szukaj podcasty Radia Xon.
Proszę państwa, jesteśmy dalej na konferencji górskiej w Bielsku. Przed nami pan
Marcin Szczurek, naczelnik Grupy Beskidzkiego.
Witam panie Marcinie. No, jest pan stałym uczestnikiem udostępniania gór osobom niepełnosprawnym. Proszę powiedzieć, czy z punktu widzenia GoProwców to trudny turysta, czy turysta przewidywalny?
Znaczy powiem tak, że to już jest tak naprawdę dobrych kilka lat, kiedy Beskidy się bardzo szeroko otworzyły na osoby z niepełnosprawnością przez różnego rodzaju inicjatywy. Również te, które były po stronie GoPru. W minionych latach organizowaliśmy razem z gminą Szczyrk tak zwany taki program Beskidy bez barier, w ramach których udało się zorganizować kilka, no jak tak bym sumował, to pewnie z kilkadziesiąt wycieczek, w których uczestniczyli ratownicy GOPR jako asystenci osób z niepełnosprawnością. Projekt bardzo był mile przyjęty, przez to środowisko. Zawiązały się zresztą przyjaźnie, które trwają do dzisiaj. I uważam, że Beskidy mają potencjał ku temu, żeby dać i zaoferować bardzo dużo osobom, które mają czasami trochę trudniej w życiu. Natomiast odpowiadając na pana pytanie, czy to jest trudny turysta? Wydaje mi się, że nie. Nie mieliśmy przez te wszystkie lata, przynajmniej sobie nie przypominam, żadnych działań ratowniczych związanych z tego typu osobami. Pewnie też dlatego, że zazwyczaj ktoś im towarzyszy. Jeżeli cokolwiek by się działo, no to pomoc była na miejscu. Natomiast myślę, że patrząc z perspektywy ratowników, jesteśmy również przygotowani na to, żeby takim osobom tą pomoc nieść, zarówno im, jak i, no bo to też trzeba jak gdyby powiedzieć, to są często osoby, które poruszają się przy użyciu różnego rodzaju sprzętu, w tym elektrycznego. Mamy już pewne doświadczenia w tym zakresie, bo w Beskidach od wielu, wielu lat mamy bardzo wielu rowerzystów, którzy przemierzają beskidzkie szlaki, więc też musieliśmy się dostosować do tego, żeby ratując rowerzystę, udzielając pomocy, zabrać jednocześnie ten jego rower wymarzony, który też czasami bardzo dużo kosztuje.
Panie naczelniku, pytam o tę odpowiedzialność turystów, bowiem wczoraj, a mamy dzisiaj 14 listopada, czyli świętego Stanisława, w warunkach prawie że zimowych na szczyt Śnieżki w Karkonoszach 40-letnia mama z małym dzieckiem wchodziła po takiej zlebie śmierci, z którego z reguły ludzie spadają. Skończyło to się na szczęście interwencją Karkonoskiego Parku Narodowego i mandatem, a nie śmiercią. Czy takie nieodpowiedzialne przypadki turystów odwiedzających Beskidy macie na porządku dziennym i jakie to są przypadki?
W ogóle trzeba powiedzieć, że w ogóle w polskich górach, a w Beskidach szczególnie, mamy bardzo dużo ludzi. To bym jak gdyby pierwsze takie założenie. Drugie, mało jest turystów, czyli osób przygotowanych, które wiedzą po co przyszły, które są przygotowane zarówno pod względem kondycyjnym, mają odpowiednie ubranie, mają doświadczenie, wiedzą jak się zachować w sytuacjach właśnie jakichś takich ekstremalnych, ewentualnie w zdarzeniach, które ci się tam pojawią. I to rzeczywiście to obserwujemy, że z tym jest coraz większy problem. Jeżeli chodzi o takie nieodpowiedzialne zachowania, no to już jest jak gdyby też klasyka, tak? Czyli że mamy rodziców z dziećmi, którzy albo wybierają się w nieodpowiednią pogodę, albo są źle wyekwipowani, albo zapominają o tym, że na przykład rozpoczynają wędrówkę jesienią, kiedy za 2 godziny będzie ciemno. A oni, nawet nie tak dawno, bo dzisiaj rozmawiałem tutaj z leśniczym z Bystrej, który właśnie ma taką sytuację ostatnio, gdzie przyjechała rodzina bardzo późno, bo o godzinie 15 i postanowiła wyjść na Szyndzielnię, gdzie no powiedzmy z małym dzieckiem, a mieli 2 małych dzieci, to wędrówka tam i z powrotem zajmie co najmniej 4 godziny. Natomiast na pytanie leśniczego, czy mają jakiekolwiek latarki, czy mają jakiekolwiek ubrania, to oni stwierdzili, że nie, bo to jest bardzo niedaleko i sobie dadzą radę.
No właśnie, niech pan z takiego praktycznego powodu pouczy tych, którzy słuchają tej audycji. Wybieracie się w góry. Teraz, kiedy pozornie jeszcze jest ciepło, jeszcze jest słońce, może nie zawsze jest śnieg. Jak należy się przygotować do takiej podróży górskiej?
Ja zawsze i niezmiennie będę powtarzał, że każdą wycieczkę trzeba zaplanować, a improwizacje są dobre, ale pod warunkiem, że są zaplanowane. I jeżeli teraz mówimy o wycieczce górskiej, tak, mamy jesień, nie mamy śniegu, ale trzeba pamiętać, że nocą temperatura spada poniżej zera, że szlaki zdarzają się już, że są zalodzone, przymrożone, więc odpowiednie buty to w ogóle jest bezdyskusyjne. Oczywiście trzeba planować tą wycieczkę, jeżeli idziemy w grupie, do czego też zachęcamy, żeby jednak po górach nie chodzić w pojedynkę, bo jak cokolwiek się nam stanie, no to jest ktoś, kto wezwie chociażby tej pomocy. Więc jak idziemy w grupie, to dopasujmy tą wycieczkę do tej najsłabszej osoby w naszym zespole, a nie do tego, kto wymyślił cały plan i teraz będzie go za wszelką cenę chciał zrealizować, tak? Jeżeli jest sytuacja taka, że nie wiem, ktoś w zespole, w grupie nam słabnie, no to się wycofajmy, to podejmijmy decyzję, że zawracamy, wrócimy to jutro, pojutrze, za miesiąc i spróbujemy jeszcze raz. No niestety często mamy do czynienia właśnie z takimi sytuacjami, że ludzie pomimo załamania pogody, pomimo tego, że ktoś już się gorzej czuje, pomimo tego, że zaczyna się robić ciemno, jednak uporczywie próbują zrealizować zaplanowany cel i to niestety się potem źle kończy.
Proszę powiedzieć coś o swoim gospodarstwie. GOPR Beskidzki to ilu ratowników?
No to akurat największy największa grupa, jeżeli chodzi o liczebność, bo mamy prawie 500 ratowników w Górze Beskidzkiej, tak, z czego 350 to są ratownicy czynni, 150 to są nasi drodzy seniorzy, którzy już przeszli na tak zwaną naszą emeryturę ratowniczą. Dalej działają, ale już nie w górach, nie w służbie górskiej, bardziej w profilaktyce. Jeżeli chodzi też o teren działania, no to, że tak powiem, zajmujemy się górami aż od Cieszyna, aż po Bawią Górę, czyli Beskid Śląski, Beskid Mały, Beskid Żywiecki. Jesteśmy też grupą, która tych działań w roku ma dość dużo. W tym roku już mamy 750 działań. I to też warte podkreślenia, w ostatnich latach troszkę się nam zmienił, że tak powiem, profil turysty, bo prawie co drugi wypadek to jest wypadek rowerowy w Beskidach. Jak gdyby sieć tych dróg, nie tylko tych ścieżek rowerowych specjalnie dedykowanych, czyli MTB, ale również sieć tych dróg takich leśnych spowodowała, że coraz więcej turystów po górach porusza się na rowerach, no i niestety też dochodzi do jakichś nieszczęśliwych wypadków.
Panie naczelniku, sprzęt, czy to już jest XXI wiek i poziom europejski?
Tak, jak najbardziej. Myślę, że jak tak popatrzymy na wysprzętowienie GoPru czy Topru na przykładzie albo w zestawieniu z ratownikami z innych krajów tutaj ościennych, to nie mamy się naprawdę czego wstydzić. Ratujemy naprawdę na sprzęcie najwyższej klasy.
Jak najmniej akcji i akcji jak najbardziej skutecznych, no i przede wszystkim rozsądnych turystów. Dziękuję panu za rozmowę.
Dziękuję bardzo, dziękuję państwu.
Radio Xon. Zdobywamy szczyty dźwiękiem. Słuchaj nas na Spotify. Szukaj podcasty Radia Xon.
tajemnice II wojny światowej to historie, które ciągną się jakby bez końca. Ciągle coś odkrywamy, ciągle o czymś się dowiadujemy. A Dolny Śląsk, o, to miejsce, w którym tych tajemnic jest jeszcze wiele. Stanisław Firsz to powie nam teraz o miejscach magazynowania dzieł sztuki, które Niemcy usiłowali ukryć, aby potem je wywieźć na teren III Rzeszy. Stanisław Firsz.
Dzień dobry Państwu. Dzisiaj jeszcze raz powiem o składnicach i miejscach ukrycia obiektów zdobytkowych w Kotlinie Jeleniogórskiej w końcowej fazie II wojny światowej, bo wiemy, że taka sytuacja była, gdzie ukrywano różne cenne przedmioty. Ofensywa wojsk radzieckich na początku 1945 roku spowodowała ucieczkę ludności niemieckiej z terenów, gdzie miały wkroczyć sowieckie oddziały. Jednocześnie władze niemieckie rozpoczęły ewakuację zakładów przemysłowych i najcenniejszych obiektów zabytkowych. Wśród tych ostatnich znajdowały się przedmioty z muzeów, instytucji naukowych i zbiorów prywatnych z terenu tzw. Generalnej Guberni i ze Śląska. Przewożono na zachód obiekty, musiały być gdzieś przechowywane i odpowiednio zabezpieczone. Zadanie to powierzono konserwatorowi zabytków prowincji śląskiej Ginterowi Grundmannowi, którego matka mieszkała w Cieplicach, a on sam wcześniej pracował jako nauczyciel w miejscowej szkole snycerstwa. Grundmann wytypował wiele miejsc, gdzie kierowano transporty ze skrzyniami, ze skarbami kultury, które przewożono na dworzec kolejowy w Cieplicach. Stąd ciężarówkami rozwożono je po całej Kotlinie Jeleniogórskiej. Działo się to jesienią 1942 i na początku 1945 roku. Część cennych zbiorów kierowano koleją lub ciężarówkami na zachód lub na południe przez Czechy dalej w kierunku centralnych Niemiec. Gro obiektów pozostawało jednak na miejscu, w obiektach przygotowanych do ich przechowywania, tzw. składnicach. Grundmann sporządzał spis zabytkowych obiektów, tak z terenu Śląska, jak i tych przywożonych z terenu Generalnej Guberni. Robił to w zeszytach i na luźnych kartkach. W ten sposób powstała nazwana później lista Grundmanna. Dokumenty te szczęśliwie przetrwały i ułatwiły polskim muzealnikom dotarcie do miejsc ukrycia skradzionych w Polsce i ukrytych zabytków ze Śląska. Grundmann stworzył kilkanaście większych i mniejszych składnic i miejsc ukrycia, które w części zostały niestety albo przejęte przez administrację komendantów wojsk radzieckich, lub zostały obrabowane przez grasujących na całym tym terenie zwykłych szablowników. Udało się jednak wiele takich miejsc w miarę szybko odnaleźć i zabezpieczyć. W budynku zarządu majątku Szawgoczu w Sobieszowie, pałacu, znaleziono dokumenty z archiwum z Wrocławia, złożone tam w dwóch salach pierwszego piętra. Znajdowało się tam również sławne archiwum rodu Szawgoczu. Wszystkie te archiwa zostały natychmiast zabezpieczone i przewiezione do archiwum we Wrocławiu. Znaleziono tam portrety m.in. przedstawicieli rodu Szawgoczu, przewieziono do Jeleniej Góry, do jednej ze tworzonych tam składnic już Polski, albo do budynku muzeum, albo do willi w Paulinu. Pałac Umysłakowica odkryto liczne dokumenty i obiekty należące do konserwatora zabytków w Berlinie, a także księgozbiór Berlińskiej Akademii Sztuk Pięknych. Znalezione tam meble, obrazy i inne wyposażenie przewieziono do polskiej składnicy na Paulinu i Jeleniej Górze. W przesiece znaleziono w restauracji Waldschlesien arcydzieła Jana Matejki, Rejtana, Bitwę pod Pskowem i Unię Lubelską. Do tego przesiekę, po niemiecku Hain, nazwano początkowo po wojnie Matejkowicami. Oprócz tego znajdowało się tam też 60 skrzyń ze zbiorami śląskimi i z terenu Polski. Obiekty te przewieziono do polskiej składnicy w Muzeum w Jeleniej Górze, a 6 sierpnia 1945 roku przewieziono do Warszawy. Najciekawszych odkryć zdeponowanych skarbów dokonano w Cieplicach. Tu wiele obiektów zabytkowych z terenu Polski zabezpieczył wcześniej Kazimierz Pawelski, pracownik przymusowy majątku Szawgoczów, który pomógł polskim muzealnikom odnaleźć skarby naszej kultury. W siedzibie Biblioteki Majorackiej Szawgoczów, dzisiaj siedziba Muzeum przyrodniczego w Wielkiej Górze, gdzie znajdowała się sławna biblioteka i zbrojownia, 30 sierpnia 1945 roku przejęto 19 skrzyń z napisami, m.in. Warszał, Krakauer, Burg. W dniu 23 sierpnia zostały te skrzynie otworzone i znaleziono w nich skarby kultury polskiej skradzione na terenie Polski, przewiezione z generalnej guberni. I były to m.in. unikatowa porcelana z Wilanowa, gotycki kielich mszalny z katedry warszawskiej, wielki srebrny krzyż z 1330 roku, zdobyty przez Władysława Jagiełłę na zamku w Brodnicy po bitwie pod Grunwaldem i podarowany do kolegiaty Sandomierza. Też znaleziono drewniany krzyż Kazimierza Wielkiego, obity złotymi diademami z XIII wieku, Bolesława Wstydliwego i księżnej Kingi ze Skarbca Wawelskiego. Ilustrowane rękopisy, takie jak Kodeks Emeramski z XI wieku, pontyfikał Erasma Ciołka i mszał Piotra Tomickiego, numizmaty, obrazy i rzeźby z Muzeum Narodowego w Warszawie, kolekcję grafik króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Następnego dnia wszystkie te obiekty wywieziono do Warszawy, a skrzynia z obiektami ze Skarbca Wawelskiego trafiła na Wawel na początku września 1945 roku. Do jesieni 1945 roku wszystkie dawne składnice i skrytki przygotowane przez Gintera Grundmana zostały opróżnione, a ich zawartość trafiła do polskich składnic w Jeleniej Górze, do muzeum i do Polin. Stąd obiekty te stopniowo wywożono do Polski. Niestety wiele cennych obiektów zabytkowych w maju 1945 roku trafiło do ręce sowieckich komendantów wojskowych, a ich los był jasny do przewidzenia. Wyjechały na wschód i zasiliły zbiory muzeów radzieckich. Rozmowy o ich zwrot dla polskich muzealników były bardzo trudne. Czasami udawało się coś odzyskać. Na przykład jeszcze w 1945 roku z sowieckich składnic wojskowych w Legnicy przejęte na przykład 33 skrzynie z zabytkami należącymi do Muzeum Narodowego w Warszawie. Niestety setki obiektów zabytkowych z mniejszych miejscowości zostało ukradzionych przez rezydujących na Śląsku szabrowników i trafiło w ręce prywatne. Po wojnie niejedna fortuna powstała na bazie tego brudnego i karygodnego procederu. Tysiące zabytków uległo też zniszczeniu przez napływającą falę nowych osadników z terenu Polski, którzy cenne obiekty jako szwabskie pozostałości i niemieckie dziedzictwo łączone z hitleryzmem były po prostu niszczone. 5 lat okupacji i złego traktowania Polski i Polaków odbijano sobie, niszcząc wszystko co niemieckie. Nieważne, czy powstało 5 czy setki lat temu.
Bezchmurne niebo i wybierz jedną z nich. Chciałabyś księżyca blask widzieć w swoim oknie, by ci świecił całą noc jego srebrny. By włosy twe miały zapach kwiatów, ranną rosę zbierać w dłonie, słuchać śpiewu ptaków. zapłaczesz nieraz. W nierealny wierzy świat, świat, którego nie ma. Gwiazdki z nieba nie dostaniesz i zapłaczesz.
Ja wiem, ja wszystko wiem. To dla Agnieszki Smolińskiej właśnie Leszek Kopecz tą gwiazdkę z nieba w prezencie zapodał i zapomniał zapowiedzieć oczywiście Stanisława Schuberta, który już się tutaj przygotowuje, no i jego gościa, który też za momencik będzie. No i cóż, właśnie to ja będę teraz zapowiadał. Zapraszam serdecznie do wysłuchania kolejnej zajawki, która już w tym momencie będzie. Stanisław Schubert i jego gość, a to mówiłem ja, nie ja Ząbek, nie absolutnie, tylko Darek Marchewka, realizator dzisiejszego spotkania z wami, a tak w ogóle to korzystając z okazji zapraszam serdecznie na Marchewkowe Studio. Znacie taką audycję? No pewnie, że znacie. Od 11 do 12 i od 17 do 18. A teraz już oddaję głos naszej radiowej władzy, czyli Stanisławowi Schubertowi i jego gościowi. A tak w ogóle to pozdrawiam naszego Leszka Kopcia, który o taki nam prezent na Mikołaja zostawił. Gwiazdkę z nieba.
Witam Państwa bardzo serdecznie w studio Radio Axon. Będziemy dzisiaj rozmawiali o bardzo ważnym elemencie, jakim jest rehabilitacja. Gościem naszym jest pan Michał Wiśnicki, kierownik zespołu rehabilitacji tutaj w Jeleniej Górze. Witam pana.
Dzień dobry panie Stanisławie.
I będziemy rozmawiali na temat zagrożeń, które pojawiły się już na początku roku, jako że dzisiejsza forma rehabilitacji domowej polegająca na usprawnianiu osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności w ich domach, szczególnie w daleko oddalonych miejscowościach, gdzie nie ma komunikacji, albo też na ostatnich piętrach budownictwa zawobrzeńskiego, no to jest szansa na utratę tego wszystkiego w związku ze zmianami, które no właściwie już od 11 miesięcy trwają w ministerstwach. Pan Michał dzisiaj będzie mówił o tym wszystkim. Niedawno odbył się protest przed budynkiem sejmowym. Myśmy zresztą wielokrotnie jako Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych pisali do ministra zdrowia i do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, aby tego nie zmieniać, nie widząc negatywnych skutków, jako że właściwie w przypadku tych osób uwięzionych na czwartych piętrach budynków zabobrzańskich choćby, ale przecież to nie tylko o Zabobrze chodzi, no właściwie to jest jedyny ich kontakt ze światem, bo z braku wind skazani są oni na to właśnie więzienie na czwartym piętrze i te usługi są bardzo ważne, z których korzysta w przypadku rejonu, którym pan Michał się zajmuje, 150 beneficjentów, czyli odbiorców, czyli pacjentów, przy zaangażowaniu 10 rehabilitantów. Proszę bardzo.
Protestowaliśmy przed Sejmem 6 listopada. No niestety nikt z rządu nie chciał z nami rozmawiać. Jedynie rozmawiali z nami posłowie opozycji z PiS-u i z Konfederacji. No nie widzimy jako środowisko fizjoterapeutów jakiegokolwiek kierunku do dialogu w naszą stronę. Twarda jest postawiona opcja, że wszystkie rozporządzenia i zarządzenia wejdą. Zarządzenie wejdzie raczej na pewno. Tu też nie ma żadnego miejsca do dialogu. Rozporządzenie, pani minister mówiła, że będzie zmieniane, ale mamy bardzo duże wątpliwości, czy to się uda. Zarządzenie jest jednym problemem, który doprowadzi do monopolizacji usług rehabilitacji domowej. Z około 2,5 podmiotów, które świadczyły rehabilitację domową, zostanie około 408. z czego jedna firma ma 95 kontraktów.
Czyli monopol właśnie.
Więc praktycznie wejdzie monopol. Tutaj też nie ma za bardzo miejsca na dyskusję, bo jakby głównym argumentem za to, żeby tak zrobić, są różne stawki. Wydaje mi się, że firmy, które zajmują się rehabilitacją, już dawno były za tym, żeby może ujednoliczyć te stawki, ale nie wychodzi na to, że jakakolwiek jest przestrzeń na dyskusję. Drugą kwestią, poza rozporządzeniem, który będzie wprowadzał monopol, jest rozporządzenie ministra zdrowia, który zmienia choroby kwalifikujące na rehabilitację domową. Więc mamy niestety jedno uderzenie, gdzie będzie po prostu ograniczenie dostępności do rehabilitacji. W tym momencie pacjenci mają możliwość wyboru, z jakiej firmy będą chcieli korzystać. Mamy pacjentów, którzy byli niezadowoleni ze świadczeń w innych firmach i przechodzili do nas i już są u nas jakiś czas dłuższy i są zadowoleni. W tym momencie nie będą mieli wyboru jakby miejsca, które będzie im świadczyło tej rehabilitacji, ani też fizjoterapeuty. Ale kolejny cios idzie z rozporządzenia, który bardzo mocno ogranicza kwalifikacje chorych. Żeby to sobie, powiedzmy, można było uzmysłowić, większość chorób przewlekłych praktycznie wypada z katalogu, z którego można było korzystać, aby mieć takie świadczenie. Wypadają choroby zwyrodnieniowe stawów biodrowych i stawów kolanowych. Argumentem za tym jest to, że nie ma dużych kolejek na zabiegi endoprotezy w Polsce w tym momencie, więc tych pacjentów można szybko poddać zabiegowi, wyrehabilitować i będzie wszystko w porządku. Problem jest taki, że my świadczymy nasze usługi pacjentom ze stopniem znacznym. Są to często osoby starsze z wieloma dodatkowymi chorobami. Często w ich wypadku jest niemożliwa taka operacja. No i do tych pacjentów stracimy możliwość po prostu przychodzenia. No i teraz jest pytanie, czy jednak te koszta, które poniesiemy później, ich hospitalizacji, leczenia odleżyn, niestety ci pacjenci będą tracić swoją sprawność, prawdopodobnie trafiać do hospicjów i zakładów opiekuńczo-leczniczych. Czy to mimo wszystko jest ta oszczędność warta tego? Później na przykład można byłoby taki podaj przykład, że na przykład przy chorobie Parkinsona w tym momencie możemy pracować z takim pacjentem. Po wejściu rozporządzenia będziemy musieli czekać, aż stan pacjenta z Parkinsonem znacząco się pogorszy, czyli będzie musiał trafić do szpitala. Jak pacjent z Parkinsonem wyjdzie ze szpitala z takiego stanu ostrego, będziemy mogli z nim pracować do pół roku. Czyli to jest odwrócenie na głowie wszystkiego, czego się uczyliśmy w szkole. Bo my byśmy chcieli, żeby ten pacjent z Parkinsonem nie trafił do szpitala. W tym momencie będziemy musieli czekać, nic nie będziemy mogli zrobić. Do momentu, aż tak bardzo mu się pogorszy, że trafi do szpitala, wtedy na chwilę będziemy mogli do niego przyjść. Podobne limity czasowe też idą na przykład na uszkodzenie rdzenia kręgowego. Pacjentów z uszkodzeniem rdzenia kręgowego będzie można rehabilitować do 2 lat. A przed wieloma takimi pacjentami jest jeszcze całe życie. Stany pacjentów z uszkodzeniem rdzenia kręgowego są bardzo różne. To będą osoby, które po 2, może kilku latach będą mogły wrócić do jakiejś pracy i społeczeństwa, ale często też są osoby, które do końca życia będą zależne od opiekunów i osób trzecich. Także ta rehabilitacja jest im też bardzo niezbędna. Tak samo będzie z osobami z mózgowym porażeniem dziecięcym. Sam mam dużo takich pacjentów i często pacjenci z mózgowym porażeniem dziecięcym są całe życie skazane na pomoc i opiekę osób trzecich, a ich stan w przypadku zaniechania takiej rehabilitacji znacząco może się pogorszyć. Mówimy tutaj o przykurczach, o odleżynach, ale też o takich prostych rzeczach, ponieważ osoby mimo tego, że mają mózgowe porażenie dziecięce, są w jakiejś stanie proste czynności wykonywać. Może być problem taki, że dzisiaj samodzielnie jedzą, a za rok już nie będą w stanie samodzielnie jeść. Tak? Podobne problemy też czekają pacjentów neurologicznych, tak? Też będzie tam ta karencja do 2 lat. I tuż chciałbym też podkreślić, że mówimy ciągle o osobach ze znacznym stopniem niepełnosprawności, czyli tylko i wyłącznie tych pacjentach.
Ale panie Michale, przecież ktoś będzie te usługi realizował dla nas z punktu widzenia pacjentów. Jest to wszystko jedno, czy to będzie robiła pańska grupa, czy to będzie jakiś inny wyspecjalizowany zakład realizował, wszakże ważne, aby te zabiegi odbywały się właśnie w domu chorego. Czy ten element jest zachowany?
Jeśli mówimy o kwalifikacji pacjentów, to dotyczy wszystkich. Niezależnie od tego, czy to będzie zespół rehabilitacji domowej, czy to będzie ambulatorium, te ograniczenia czasowe, te ograniczenia jednostek chorobowych dotyczą wszystkich pacjentów. To już niezależnie od tego, w jakim świadczeniodawcy chcieliby brać w tym udział. Jeśli chodzi o kwestie podmiotów, no to mamy raz kwestię monopolizacji rynku. W tym momencie na jeden kontrakt tam przypada chyba średnio z 1500 pacjentów ze stopniem znacznym możliwości pracowania. Po 1 stycznia na jeden kontrakt będzie przypadało ponad 11 tysięcy pacjentów. W tym momencie mamy czas uśredniony czekania tam 29 dni w kategorii pilnych pacjentów, powiedzmy stabilnych tam 40 parę dni.
Mówimy o oczekiwaniu w kolejce na zabiegi terapeutyczne.
Tak. Po 1 stycznia ten czas może wynosić 195 do 290 dni. Poza tym te 400 podmiotów nie da rady jakby zapełnić całej opieki ciągłości od razu. Znowu będziemy mieć białe plamy na mapie rehabilitacji. No i kolejna sprawa jest taka, że pacjenci nie będą mieli wyboru, u kogo będą się rehabilitować. Myślę, że takim przykładem może być Szklarska Poręba, gdzie w tym momencie, nie wiem, czy inne podmioty wykonują rehabilitację, ale my mamy tam całką sporą grupę pacjentów. W tym momencie pracuje z pacjentami w Szklarskiej Porębie dwóch fizjoterapeutów i w Szklarskiej Porębie nie ma w tym momencie ambulatorium, ani też nie kojarzę innych firm, które by się zajmowały pacjentami domowymi, więc część tych pacjentów raz straci możliwość rehabilitacji z powodów zmian jednostek chorobowych. No a pytanie, czy tam dotrą inne firmy i jak się zorganizują.
Panie Michale, proszę uprzejmie powiedzieć teraz o niebezpieczeństwie utraty zatrudnienia przez dosyć dużą, ale wcale nieliczną grupę rehabilitantów.
Mówi się o około 20 tysiącach fizjoterapeutów, którzy stracą możliwość pracy. To też jest dramatyczna sprawa, ponieważ jesteśmy przeważnie zatrudnieni na umowach zlecenia albo na działalności gospodarczej, więc praktycznie z dnia na dzień tracimy możliwość zarabiania. Kolejną sprawą jest to, że do tej pory była dosyć zdemokratyzowana ta sfera rehabilitacji domowej i pacjent miał możliwość większego lub mniejszego wyboru miejsca, w którym chce się rehabilitować, wyboru fizjoterapeuty, który będzie mógł z nim pracować. Tak samo fizjoterapeuta miał możliwość wyboru firmy, z którą chce pracować. Na jakich warunkach chce pracować. Po 1 stycznia ani pacjenci nie będą mieli możliwości wyboru, u kogo chcą mieć rehabilitację, ale wydaje mi się też, że fizjoterapeuci nie będą mieli wyboru, gdzie będą chcieli pracować. Też nie ma się oszukiwać, że fizjoterapeuci zostaną wchłonieni przez duże firmy. Myślę, że to się skończy tym, że stawki będą raz dużo mniejsze dla fizjoterapeutów i po prostu nie będzie się opłacało zajmować rehabilitacją domową. Nie ma się co też oszukiwać, a po jakby tych cięciach jednostek chorobowych, które się będą kwalifikować, nie ma się też co oszukiwać, że z tymi pacjentami, z którymi pracowaliśmy w tym momencie, będziemy po 1 stycznia mogli dalej pracować.
Proszę Państwa, więc obraz raczej nie jest pocieszający u progu nowego roku. Zobaczymy, jak to się będzie rozwijało. Przyrzekam Państwu, że wkrótce będziemy starali się o rozmowę z przedstawicielem Narodowego Funduszu Zdrowia, który może w tej materii odkryje jądro problemu, bo z reguły, jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Dziękuję bardzo za rozmowę. Gościem naszym dzisiaj był pan Michał Wiśnicki, rehabilitant i kierownik takiego oddziału, który zajmuje się rehabilitacją domową osób niepełnosprawnych na terenie Kotliny Jeleniogórskiej. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
O książkach wie wszystko pani Agnieszka Smolińska. Bardzo się cieszę, że możemy się ponownie spotkać, pani Agnieszko. No a państwa zapraszam do nadstawienia ucha, bo książki, które poleca pani Agnieszka Smolińska, to zwykle bardzo niezwykłe pozycje. Agnieszka Smolińska, witam panią i zapraszam.
Dzień dobry Państwu, Agnieszka Smolińska z Książnicy Karkonoskiej i znów proponuję Państwu książki. Eugene Mintz, Leonardo da Vinci. Życie i dzieło. Czyta Aleksander Bromberek. Książka profesora Eugena Minca, alzacko-francuskiego historyka sztuki specjalizującego się we włoskim renesansie, to wnikliwa, kompleksowa i rzetelna biografia Leonarda da Vinci. Tom pierwszy przedstawia dzieciństwo Leonarda, jego pierwsze dzieła oraz kształtowanie się uzdolnień i koncepcji malarskich. Objaśnia również wiele szkiców i dzieł mistrza, czerpiąc przy tym z jego autorskich tekstów. Ponadto sporo uwagi poświęca szkole mediolańskiej, władzy Sforzów, Akademii Leonarda oraz procesom tworzenia dzieł malarskich i rzeźbiarskich. Drugi tom opisuje dokonania naukowe Leonarda, poglądy religijne oraz motyw wiedzy tajemnej. Obszernie przedstawia upadek rządów Ludovica il Moro oraz powstanie Mony Lizy. Liczne wątki biograficzne, a także cytaty z testamentu artysty pozwalają nieco bliżej poznać jego naturę i stosunek do otaczających go osób, patronów, uczniów i innych artystów. Paloma Sanchez Garnica. Ostatnie dni w Berlinie. Czyta Joanna Domańska. Gdy Jurij Santa Cruz przyglądał się paradzie z okazji mianowania Adolfa Hitlera na kanclerza Niemiec, nie mógł przypuszczać, jak bardzo ten dzień odmieni jego życie. Do Berlina przyjechał kilka miesięcy wcześniej, po tym jak z częścią rodziny uciekł z Sankt Petersburga przed skutkami bolszewickiej rewolucji, która pozbawiła ich wszystkiego. Jurija pozbawiła także matki i młodszego brata. Rosyjskie władze nie zezwoliły im na opuszczenie kraju. Pewnego dnia poczucie sprawiedliwości każe mu stanąć w obronie młodego komunisty napadniętego przez hitlerowskie oddziały szturmowe. Wtedy też pozna swoją wielką miłość Klaudię, żonę dowódcy SS. Jego życie nieoczekiwanie się zmieni, a pierwszoplanowy dotychczas cel, odnalezienie matki i brata, zastąpi inny, ważniejszy w tych koszmarnych czasach. Walka o przetrwanie. Aleksandra Tyl. Ostatnia podróż. Czyta Paulina Raczyło. Patrycja, niegdyś wzięta modelka, obecnie realizuje się w nowych rolach specjalistki od promocji oraz żony i mamy trójki dzieci. Dni wypełnione obowiązkami upływają szybko, ale szczęśliwie. Do czasu, gdy Patrycja dostrzega, że jej mąż Grzegorz zaczyna się od niej oddalać i wycofywać z rodzinnego życia. W Patrycji wzbierają pretensje i rodzi się żal. Czuje się osamotniona i zmęczona. Kiedy więc Grzegorz proponuje wspólną podróż i zaprasza żonę w bajkowy rejs luksusowym statkiem, ona odczytuje to jako okazję do uzdrowienia rozpadającego się małżeństwa. Nie spodziewa się, że właśnie podczas wycieczki wyjdzie na jaw skrywana przez męża tajemnica, która odbierze jej nadzieję na wspólną przyszłość. Czy Patrycja znajdzie w sobie siłę, by zaakceptować gorzką rzeczywistość? Ostatnia podróż to powieść o sile miłości, historia, która mogłaby zdarzyć się naprawdę. Jak zwykle zapraszam Państwa do wypożyczalni książki mówionej we wtorki i czwartki. Do usłyszenia.
Nasze dzisiejsze spotkanie dobiega końca. Dziękuję Państwu za uwagę w imieniu autorów i realizatorów. Dziękuję Państwu Agnieszka Smolińska, Stanisław Schubert, Stanisław Firszt, mówiący te słowa Leszek Kopeć i realizatorzy Damian Łyczak, który przygotowywał materiały A oprócz tego jeszcze główny realizator Darek Marchewka, który to wszystko pokleił, posztukował, no i efekt tego słyszeli Państwo na antenie Radia Xon. Polecamy magazyn Kalejdoskop Radia Xon i do usłyszenia.
Czy ma, czy to za mnie?